Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 15 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od bilansu zakończonej wczoraj podróży Benedykta XVI do Portugalii. Nadamy też felieton księdza Krzysztofa Ołdakowskiego o feminizmie, który jest tematem wiodącym majowego numeru Przeglądu Powszechnego. Na zakończenie usłyszymy refleksję księdza Tadeusza Wojdy z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów na temat jutrzejszej Ewangelii. Podróż apostolska do Portugalii, a w szczególności wizyta w Fatimie, pozwoliły papieżowi odczytać bolesne problemy Kościoła w głębokiej perspektywie duchowej. Tak zakończono wczoraj pielgrzymkę, podsumowuje rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. W jego przekonaniu wizyta w tym miejscu objawień miała znaczenie ogólnokościelne. Fatima bowiem stała się dla całego katolicyzmu miejscem spotkania i komunikacji między niebem i ziemią. W kontekście niedawnych problemów, związanych m.in. ze skandalami seksualnymi, fatimskie przesłanie Maryi przypomina Kościołowi o potrzebie nawrócenia, pokuty i modlitwy, aby jego świadectwo stało się konsekwentne i wiarygodne. Dla samych Portugalczyków, mówi ksiądz Federico Lombardi, największe znaczenie miało spotkanie Benedykta XVI ze światem kultury.
Portugalscy biskupi powiedzieli mi wczoraj, że na tym lizbońskim spotkaniu był reprezentowany dosłownie cały świat kultury. Było to zatem wydarzenie o bardzo doniosłym znaczeniu, powiedziałbym historycznym, ponieważ wyraża wolę Kościoła, który chce prowadzić konstruktywny dialog z każdym, kto szuka, kto jest zaangażowany na polu intelektualnym, naukowym i kulturalnym. To wydarzenie będzie miało dla Kościoła portugalskiego długofalowe konsekwencje. Zwróciłbym jeszcze uwagę na bardzo liczny i ciepły udział Portugalczyków w spotkaniu z Benedyktem XVI. Rzeczywistość przerosła kalkulacje organizatorów. Na papieżu wywarło to bardzo silne wrażenie, bardzo go to umocniło. Świadczy to również o żywotności Kościoła, żywotność wiary prostej, lecz bardzo dynamicznej. Jest to wielki znak nadziei dla Kościoła pielgrzymującego.
Wizyta była prawdziwym sukcesem. Kraj czuje się dumny. Takie komentarze możemy znaleźć w dzisiejszej prasie portugalskiej. Po wizycie Benedykta XVI media podkreślają, że papież stał się Portugalczykiem dla Portugalczyków. Zdobył ich serca, a oni zgotowali mu wspaniałe przyjęcie, które przekroczyło oczekiwania organizatorów. Benedykt XVI mówił w języku zrozumiałym, po portugalsku, był bliski i uśmiechnięty, a nawet wykraczał poza oficjalny protokół. To wszystko sprawiło, że papież stał się bardziej bliski katolikom i bardziej ludzki, niż zazwyczaj przedstawiają go media.
Ton prozelityzmu w papieskiej homilii w Porto, ale z drugiej strony kolejna deklaracja otwartości na dialog międzyreligijny, czytamy w Journal de Noticias. Miasto wypełniło się na pożegnanie Benedykta XVI w duchu misyjnym lub prozelityzmu, dodaje dziennik. Papież zaapelował nie tylko o przyjęcie religii czy budzenie powołań, ale o nawrócenie i większy wysiłek misyjny Kościoła w świecie współczesnym. Dziennik podkreśla też wezwanie papieża już podczas pożegnania na lotnisku o zgodę, aby stawić czoła nadchodzącym trudnościom związanym z kryzysem ekonomicznym i społecznym kraju. Podobne stwierdzenia znajdujemy w dzisiejszym Publiko. Widzialnie zadowolony, Benedykt XVI wyraził radość z przebiegu wizyty oraz z pobytu w sanktuarium w Fatimie. Dziennik poświęca też obszerny artykuł zjawiskowi Fatimy oraz lekcjom, jakich udzielił papież Kościołowi i Portugalii, a szczególnie politykom. Największą z nich jest lekcja nadziei. Aleja dos Aliados była zbyt mała, aby pomieścić ponad 200 tysięcy osób, czytamy w Correio do Mania. Dziennik podkreśla, że papież nieustannie kierował ważne przesłania do Kościoła, m.in. konieczność bycia świadkami zmartwychwstania Jezusa, znaczenie ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Benedykt XVI doskonale odczytał aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w Portugalii i potrafił uwzględnić ją w swoich wystąpieniach. Portugalczycy usłyszeli przesłanie, którego w tej chwili najbardziej potrzebują. Uważa z kolei rektor sanktuarium maryjnego w Fatimie, ksiądz Virgilio do Nascimento Antunes.
Papa ha lasciato una speranza moltissimo grande in tutti i pellegrini, e non soltanto nei pellegrini di Fatima, ma in tutti.
Papież zostawił nam wielką nadzieję, przekazał ją wszystkim, nie tylko pielgrzymom w Fatimie, ale wszystkim Portugalczykom. Sytuacja gospodarcza i finansowa Portugalii jest dość trudna i stale się pogarsza. Rośnie bezrobocie oraz ubóstwo. Do tej sytuacji papież przyniósł orędzie, które wszystkim przemawiało do serca, ponieważ zdołał mówić o nadziei i radości, o przyszłości i możliwościach, jakie stoją przed człowiekiem, jeśli nadal będzie wierzył, jeśli nie wyrzeknie się Boga. Portugalia właśnie takiego przesłania dziś potrzebuje i patrząc na reakcje ludzi, na komentarze w mediach, ton relacji, można się było przekonać, że papież rzeczywiście trafił Portugalczykom do serca. Odnoszę wrażenie, że nadzieja wszystkich mieszkańców, nie tylko katolików, została pogłębiona dzięki wizycie Benedykta XVI i skierowanym do nas słowom.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Na okładce numeru 5 Przeglądu Powszechnego przedstawiamy wagę, na szalach której znajdują się kobieta i mężczyzna. To widomy znak, że zajmujemy się tym razem feminizmem w akcji. Jego znakiem rozpoznawczym są wolność, równość, parytet. Żyjemy w czasach, które dzięki presji i walce ruchów feministycznych stopniowo przywracają należne miejsce kobiet w życiu społecznym i w Kościele. Istnieje jednak wiele dziedzin, w których nadal obecne są rażące przejawy dyskryminacji. Myślę szczególnie o udziale w polityce, równych płacach, możliwości awansu zawodowego, dostępie do ochrony zdrowia, a szczególnie narzucanej przez niektórych pracodawców presji, aby nie poświęcać się macierzyństwu i wychowywaniu dzieci. Kobiety często są jakby karane, decydując się na urodzenie dziecka. To, za co państwo i społeczeństwo powinno być im wdzięczne, za co powinno docenić i wynagrodzić, staje się przyczyną dodatkowych obciążeń dla nich samych oraz rodzin pozostających na utrzymaniu. Nie chodzi tylko o dodatkowe pieniądze, ale przede wszystkim o zmianę nastawienia. Kościół z kolei przyzwyczaił nas do wizji kobiecości wycofanej, jakby pozostającej na drugim planie. Patrzy na kobietę od strony funkcjonalnej, od strony roli, jaką pełni w społeczeństwie, czyli matki, żony, siostry, gorliwej nauczycielki, troskliwej pielęgniarki, uprzejmej sprzedawczyni i sprawnej sekretarki. Prawdziwa kobieta to ta, która uosabia wyobrażenie Matki Jezusa, pokornej służebnicy pańskiej. Numer otwiera debata Jeden feminizm, wiele feminizmów, w której biorą udział Tessa Caponi-Borawska, Agnieszka Graf i Joanna Święcicka. Według Anny Śledzińskiej-Simon parytet jest ostatecznością i stanem sztucznym, ale żeby doprowadzić do normalności w wielu dziedzinach życia, właśnie od tego trzeba zacząć. Agnieszka Poźniak pisze o różnych sposobach realizacji społecznej roli matki. Wszystkie kobiety mogą matkować na wiele sposobów, nawet jeśli fizycznie nie urodziły dziecka. Janina Zabielska w swoim artykule Praca, równość, równouprawnienie, kobiety i mężczyźni stwierdza, że zakaz dyskryminacji ze względu na płeć jest wypadkową nakazu równego traktowania. Mimo deklaracji, że jest inaczej, kobiety i mężczyźni stanowią różne kategorie społeczne, a w praktyce dyskryminacja z racji płci istnieje. O katolickim rozumieniu feminizmu oraz o stosunku Kościoła do kobiet dyskutują Łukasz Kubiak, Aneta Gawkowska oraz Marta Szymczyk. Istnieje potrzeba stworzenia pozytywnych wzorców obecności kobiety w porządku charyzmatycznym i hierarchicznym Kościoła, zwraca uwagę w swoim artykule Anna Karoń-Ostrowska. Wprawdzie kodeks prawa kanonicznego zrównuje prawa oraz obowiązki kobiet i mężczyzn świeckich, ale nie zawsze ma to odzwierciedlenie w codziennym życiu parafii. Czy teologia feministyczna jest zawsze teologią chrześcijańską? To pytanie stawia w swoim tekście Aleksander Gomola. Z kolei ksiądz Grzegorz Chojnacki podejmuje temat postrzegania pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI przez Polaków i Niemców. W numerze znajdziemy ponadto wywiad z profesor Reginą Smędzianką, światowej sławy pianistką, rozważania w oparciu o niedzielne czytania przygotowane przez Bogdana Sadowskiego oraz portret Hektora Berlioza, ukazany przez Andrzeja Osińskiego. Jak zwykle polecamy recenzje najciekawszych książek, przedstawień teatralnych, filmów oraz innych wydarzeń kulturalnych ostatnich tygodni. Zachęcamy do lektury, mówił Krzysztof Ołdakowski, redaktor naczelny.
Okruchy Ewangelii.
Wy będziecie mi świadkami.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósł ręce. Błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi, został uniesiony do nieba. Liturgia tej niedzieli zaprasza nas do medytacji w niebo wstąpienia Pańskiego. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus zaprasza uczniów ku Betanii, aby się z nimi pożegnać i powrócić definitywnie do domu Ojca. Dotychczas, kiedy był z nimi, oni mogli na Niego patrzeć, z Nim rozmawiać, dotykać Go, zasiadać razem do stołu i spożywać z Nim posiłki. Widzieli Go, jak umierał na krzyżu i jak był składany do grobu. Widzieli Go też zmartwychwstałego. Objawił im się wielokrotnie, aby się mogli przekonać, że On naprawdę żyje. Tu w Betanii, na chwilę przed rozstaniem się, poucza ich, aby zrozumieli Pisma, w których jest zapowiedź, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. W ten sposób Jezus pragnie jeszcze raz podkreślić, że On jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem i że Jego misja ma wymiar uniwersalny, bowiem ma na celu zbawienie wszystkich ludzi na całej ziemi. Tę misję, którą On sam zapoczątkował, tu w Betanii przekazuje swoim uczniom, aby ją kontynuowali. Wy jesteście świadkami tego wszystkiego. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powierzając apostołom kontynuację tej wielkiej misji, Chrystus, pomimo swego odejścia i powrotu do Ojca, zapewnia, że nie pozostawi ich samych. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nadto dodaje, że pośle im obietnicę swojego Ojca. W tym ostatnim stwierdzeniu jest zawarta obietnica zesłania Ducha Świętego, który stanie się gwarantem zdolności wypełnienia powierzonej im misji zbawienia świata. Tu w Betanii bierze początek ich misja pójścia aż po krańce świata, aby obwieszczać ludziom radosną nowinę o zbawieniu i dawać świadectwo swojej wiary. Dla wielu z nich zakończy się ona świadectwem najwyższym, jakie można dać, męczeńską śmiercią za Chrystusa. perspektywie naszego chrześcijańskiego życia wniebowstąpienie jest wielkim aktem zaufania Chrystusa do swoich uczniów, ale też i do tych wszystkich, którzy po nich będą ją kontynuować. Kontemplując wraz z apostołami Jego wniebowstąpienie, jako chrześcijanie uświadamiamy sobie, że dotyczy ono również i nas. Misterium paschalne i zmartwychwstanie Chrystusa zapoczątkowało nową historię ludzkości, a zatem i historię osobistą każdego z nas. Odkupieni przez Chrystusa i zjednoczeni z Nim przez chrzest, również i my stajemy się spadkobiercami i kontynuatorami tej samej misji. Ale ta misja wymaga rozpalonego do głębi miłością serca, która roznieci w nas pragnienie głoszenia orędzia zbawczego innym i zachęcenia ich do nawrócenia. Ksiądz Stanisław Szulmiński-Palotyn, urodzony w 1894 roku w Odeście na Ukrainie, już od czasów studiów seminaryjnych żył wielkim pragnieniem podjęcia pracy ewangelizacyjnej na terenie Związku Radzieckiego. To pragnienie pogłębiło się jeszcze bardziej po święceniach kapłańskich, ale niesprzyjające warunki społeczne i polityczne nie pozwalały na wyjazd na wschód. Opatrzność Boża przyszła mu z pomocą. Znajdował się właśnie w Nowogródku, kiedy to miasto to zostało zajęte przez oddziały sowieckie. Tak spełniło się jego pragnienie, by na bezkresnych terenach wschodnich pełnić posługę kapłańską i głosić Ewangelię spragnionym Boga tutejszym mieszkańcom. Niestety nie było mu dane cieszyć się tym zbyt długo. Już w 1939 roku został aresztowany, a następnie fałszywie oskarżony i uwięziony. Rok później skazano go na 5 lat ciężkich robót w łagrze. Został wysłany do obozu w Uchcie. W roku 1941 na mocy amnestii darowano mu domniemaną winę i zwrócono mu wolność, ale z niej nie skorzystał. Dobrowolnie został w obozie, aby jako kapłan móc dalej realizować swoje najgłębsze pragnienie, pełnić posługę kapłańską, gotowy na wszystko, nawet na męczeństwo. W łagrze był światłem nadziei dla innych. Wspierał i pomagał więźniom, spowiadał, sprawował najświętszą ofiarę. Dzielił się z nimi tym, co miał, wiarą i chlebem. Zginął w nieznanych okolicznościach 27 listopada 1941 roku, prawdopodobnie zamordowany. Nielicznie żyjący jeszcze świadkowie dawali świadectwo jego świętości i pięknej posłudze kapłańskiej. Kilkanaście lat temu został otwarty proces beatyfikacyjny księdza Szulmińskiego. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówił Chrystus w chwili wniebowstąpienia. Niech te słowa głęboko zapadną w nasze serca i niech one uczynią z nas autentycznych świadków zmartwychwstania Chrystusa i głosicieli Jego dobrej nowiny o zbawieniu.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.